Proszę Państwa, ja przygotowałem taki wykład odwołujący się do tych najbardziej oczywiście sensacyjnych i takich spektakularnych oblicz paleontologii. Ja go nazwałem super drapieżniki lądowe i morskie z końca ery dinozaurów, czyli będziemy się poruszali generalnie po końcówce ery mezozoicznej, konkretnie będziemy się poruszali tutaj mniej więcej w późnej kredzie. Natomiast gwoli wyjaśnienia, tu się pojawia takie słowo, które jest w zasadzie nie jest ściśle naukowe, czyli superdrapieżniki. Co to w ogóle są superdrapieżniki? No to jest, rozumiecie Państwo, że to jest termin, który należy rozumieć troszeczkę, brzydko mówiąc, na czuja, w tym sensie, że to nie jest termin ściśle naukowy, tylko taki właśnie powiedzmy popularyzatorski czy publicystyczny. Kiedy mówimy superdrapieżnik, no to mamy jakiś konkretny obraz przed oczami, mamy wielkiego zębatego stwora, tak, z dzisiejszych ekosystemów byśmy mogli powiedzieć, że może taka, nie wiem, orka by była super drapieżnikiem, albo jakiś wielki krokodyl, czy może wielki waran. Natomiast już na przykład no, biedronka, która też jest generalnie drapieżnikiem, ale już byśmy jej super drapieżnikiem nie nazwali, chociaż też właśnie pytanie, co dla kogo jest super, bo pewnie dla mszyc jakichś tam drobnych, które sobie kicają po roślinkach, no to taka biedronka to jest jak wielki jakiś potwór. Natomiast chodzi mi o to, że to jest taki termin czysto publicystyczny, nienaukowy. Ja go się postaram za chwilę zastąpić bardziej naukowym terminem, tylko oczywiście użyłem tutaj tych super drapieżników w formie takiego wabika, żeby Państwa tu zwabić. I generalnie chciałem dzisiaj opowiedzieć o takich dwóch głównych grupach tych super drapieżników z końca ery dinozaurów, czyli właśnie z samego końca w zasadzie późnej kredy. O, to jest taki fajny taki obrazek, gdzie mamy pokazane to, co możemy interpretować jako właśnie takie, nazwijmy to sobie super drapieżniki, które żyły mniej więcej te 66-67 milionów lat temu pod sam koniec ery mezozoicznej. No i mamy jeszcze człowieka i mamy niedźwiedzia brunatnego, konkretnie to jest, zdaje się, niedźwiedź gryzli, który jest po prostu formą taką ekomorfologiczną, czy nawet taką, powiedzmy, odmianą niedźwiedzia brunatnego. No, bo wiemy, że dzisiaj z dużych drapieżników, z tych właśnie wśród ssaków lądowych, które byśmy określili mianem tych szczytowych drapieżników, właśnie super drapieżników, no to by były pewno wielkie koty, no i pewno właśnie niektóre przynajmniej niedźwiedzie. Niedźwiedź polarny, może niektóre właśnie formy niedźwiedzia brunatnego, jak chociażby te niedźwiedzie z grupy Kodiak, które występują na Alasce. No i jak sobie porównamy rozmiary tych największych dziś żyjących lądowych drapieżników do tych z końca ery mezozoicznej, no to widzimy, że tutaj jest ogromna przepaść. To znaczy, no ten niedźwiedź się wydaje być malutkim takim, jak taki piesek w porównaniu do tych wielkich gadów, które tutaj mamy. Tak naprawdę, zamiast mówić super drapieżniki, powinniśmy mówić albo makrodrapieżniki, albo czasami megadrapieżniki, to zależy, jaką się konwencję przyjmie, bo generalnie w paleoekologii kręgowców istnieje kilka tak zwanych gildii pokarmowych albo paleogildii pokarmowych, czyli takich typów przystosowawczych czy grup organizmów, które są w danym typie przystosowawczym i charakteryzują się podobnymi adaptacjami, podobnymi specjalizacjami, jeśli idzie o sposób zdobywania pożywienia i o rodzaj tego pożywienia. Więc jak mamy na przykład zwierzęta, które pływają w wodzie i odżywiają się w zasadzie wyłącznie rybami ławicowymi, jak na przykład delfiny, niektóre przynajmniej, no to nie nazwiemy ich tymi makrodrapieżnikami czy megadrapieżnikami. Może makro nazwiemy, bo makro to jest generalnie drapieżnik, który się odżywia innymi dużymi ofiarami, dużymi zwierzętami. Natomiast nie powiem, że to jest megadrapieżnik, no bo on jest raczej rybożercą, jest ściśle, powiedzmy, specjalistą ekologicznym w kierunku polowania na takie ofiary i nie inne. Natomiast jak sobie wyobrazimy te formy, które stoją na szczycie łańcucha pokarmowego i mogą sobie pozwolić na w zasadzie polowanie na prawie że wszystko, co występuje w takim środowisku, no to byśmy powiedzieli, że to są właśnie te mega drapieżniki, czyli one nie będą miały jakiejś specjalizacji, jeśli idzie o typ pokarmu konkretny, ale będą mogły sobie pozwolić na odżywianie się w miarę szeroką paletą dużych ofiar. No ale żeby móc odżywiać się takimi ofiarami, trzeba wykształcić pewne konkretne przystosowania i ja w trakcie tego wykładu, jakby esencja z tego wykładu, to co chcę Państwu przekazać, to jest właśnie to, jakie adaptacje, jakie przystosowania wydają się być niezbędne w przypadku tych form, które żyły pod koniec ery mezozoicznej. Troszeczkę sobie tutaj o inne grupy z innych czasów też zahaczymy, ale generalnie się będę skupiał właśnie na tych formach z późnej kredy. No i tyranozaury wszyscy znamy, to były wielkie drapieżniki z tych kontynentów północnych, powiedzmy Ameryka Południowa, Azja, ale w tym samym czasie żyły takie całkiem tu, trzeba przyznać, podobne abelizaury, też z krótkimi łapkami, to jest taki jeszcze nieopisany olbrzymi abelizauryt z Afryki, z Turkana Griffiths. To są drapieżniki, które żyły na tych kontynentach południowych, czyli tym, co tutaj już się spotkaliśmy z terminem Gondwana, czyli rzeczywiście na tym, co jest pozostałością po tej Gondwanie, czyli Afryka, Ameryka Południowa, również Indie, które wtedy były częścią Gondwany. Więc tyranozaury na północy, abelizaury na południu, były też takie wielkie drapieżniki z kolei zupełnie inną specjalizacją, gdzie kończyny nie były małe, tak jak tutaj, ale długie i zakończone wielkimi pazurami. Więc już widzimy, że tutaj wśród tych lądowych form możemy mieć w zasadzie dwie takie przeciwstawne troszeczkę strategie, czyli albo idziemy w rozmiar czaszki, paszczy, szczęk i generalnie polujemy na ofiarę za pomocą głowy i aparatu szczękowego, no to wtedy te przednie łapki możemy sobie redukować, albo idziemy w drugą stronę i wykorzystujemy właśnie pazury i generalnie kończyny do zdobywania również pożywienia. To jeśli idzie o ląd, natomiast w tytule wykładu też jest, że pojawią się morskie stwory i tutaj na szczycie łańcucha pokarmowego stoi taka grupa zwana mozazaurami, które no też jak Państwo widzą te największe były potężne i mniej więcej one zajmowały bardzo różne nisze ekologiczne, wbrew temu co się myśli, jak Państwo, nie wiem, kojarzycie mozazaura gdzieś tam z filmów typu Jurassic World, no to łatwo jakby kojarzyć te mozazaury z wielkimi potworami, które są właśnie mega drapieżnikami. Natomiast tam były i zwierzęta rybożerne, i takie polujące na skorupiaki czy mięczaki, i byli tacy bardziej generaliści pokarmowi. No ja się dzisiaj skupię na tych właśnie, powiedzmy, takich makro i mega drapieżnych mozazaurach. No jeszcze tak gwoli ścisłości, no to jakby poza tym, że mozazaur ma końcówkę nazwy zaur, no to jakby nie jest blisko spokrewniony z dinozaurami. To są dwie zupełnie różne linie. Zaraz jeszcze zobaczymy, z czym to się je. No, zacznę od tych lądowych. To chciałoby się powiedzieć, tyranozaur, jaki jest, każdy widzi, każdy wie. Bo oczywiście no to jest też taki stwór, który się w mass mediach dosyć dobrze zaznaczył. Wielkie zwierzęta, szczególnie tyranozaury, jak zaraz zobaczymy, to jest cała taka grupa tych dużych dinozaurów drapieżnych, które dynamicznie ewoluowały w późnej kredzie, czyli powiedzmy między te tam 100 a 66 milionów lat temu. I w zasadzie tylko ten Tyrannosaurus Rex jest takim wielkim, bardzo masywnym drapieżnikiem. Tam raczej większość to były formy o bardziej takiej smukłej, delikatnej budowie ciała. No ale tyranozaury i może jeszcze tarbozaury, które są takimi powiedzmy azjatyckimi odpowiednikami tyranozaura, to były te takie masywne, wielkie, super drapieżniki właśnie. Więc no wielkie zwierzęta, ale tak jak mówię, w obrębie tej grupy mamy i formy o bardziej powiedzmy takiej delikatnej budowie. Tu są takie dwie czaszki form właśnie z Ameryki Północnej. Pokazuję to po to, żeby Państwu uzmysłowić, że mimo tego, że nie wszystkie te tyranozaury mogły być takie wielkie i masywne, to co je łączy, to jest ewolucja wielkich łbów. I rzeczywiście tutaj widzimy ten trend co do tego, że te dinozaury, one się gdzieś tam lokowały w takiej właśnie, byśmy powiedzieli, że to jest gildia, czy taka specjalizacja ekologiczna typu raptorial feeding. Raptorial to znaczy, że to jest takie drapieżnictwo, które polega na chwytaniu ofiar właśnie za pomocą paszczy generalnie, więc no te łby musiały się stawać duże. Tu, proszę zwrócić uwagę, tu mamy kontynenty, na których żyły te dinozaury. One wyewoluowały gdzieś tam w Eurazji i w późnej kredzie generalnie mogą występować w Azji, troszeczkę w Europie, no to te formy starsze, ale nas najbardziej będzie interesowała rzeczywiście Azja i Ameryka Północna, którą ze względu na wysoki stan oceanu w tamtym czasie podzielimy sobie na Apalachię na wschodzie i Laramidię na zachodzie. No i tu Państwo mają drzewo ewolucyjne i mamy tą późną kredę. Widzimy, że tu w pewnym momencie jest prawdziwa radiacja tych różnych form, zarówno w Azji, jak i na obu tych lądach, które budują dzisiejszą Amerykę Północną. Więc to jest pierwsza rzecz, którą warto zapamiętać, że ta radiacja tych organizmów następuje w późnej kredzie. Tu mniej więcej, ja to też wielokrotnie opowiadałem przy różnych okazjach, mniej więcej te 94 miliony lat temu na granicy pięter Cenomanu i Turonu mamy takie enigmatyczne, pomniejsze wymieranie, nazwijmy to sobie, gdzie rzeczywiście i w morzach, i na lądach dochodzi do zniknięcia tych najbardziej szczytowych organizmów w ekosystemie, zresztą nie tylko tych szczytowych. I wygląda na to, że po tym wydarzeniu Cenomanturon w te zwolnione nisze ekologiczne tych największych superdrapieżników można było zajmować i właśnie na lądach, przynajmniej tych północnych, to właśnie tyranozaury wykorzystały te okazje. No zęby tyranozaura rzeczywiście są czymś spektakularnym. Jak sobie tu popatrzymy, no to faktycznie tu jest razem, tak, te zęby są razem zachowane z korzeniami. To no, zachodzi podejrzenie, że można by było nawet się skaleczyć gdzieś tam przeciągając palcem dzisiaj po takim skamieniałym zębie. Dlaczego? No, tyranozaury były faktycznie tymi makrodrapieżnikami. To jest taka słodka scenka, jak T-Rex właśnie pożera jakiegoś tam na śniadanie mniejszego dinozaura i właśnie wykorzystuje paszczę do tego, no i te zęby w jego pysku widzimy. No i co jest w tych zębach tyranozaura takiego istotnego z ewolucyjnego punktu widzenia, co mogło doprowadzić właśnie do tego, że te zwierzęta stały się takimi prawdziwymi superdrapieżnikami. Okazuje się, że w ogóle dinozaury drapieżne i generalnie ich kuzyni mają dosyć specyficzne zęby. To znaczy, jak Państwo na przykład kojarzą zęby psa, tak, tutaj już psy były wspomniane, psa albo kota, albo jakiegoś innego ssaka, to jak przyjrzymy się kłom takiego ssaka, to one będą generalnie mniej więcej okrągłe bądź takie jajowate, elipsoidalne w przekroju. Natomiast to, co jest cechą niezwykłą, co odróżnia zęby tych dinozaurów drapieżnych od chociażby ssaków, to jest to, że tutaj zęby były po pierwsze spłaszczone dwubocznie, czyli troszeczkę tak jak na przykład właśnie jakieś noże kuchenne, a dodatkowo na krawędziach tych zębów znajdowała się taka piłka, taka powierzchnia pofalowana, która oczywiście służyła jak ząbki na nożu rzeczywiście do krojenia mięsa, do rozrywania powłok ofiar. I proszę zwrócić uwagę, to są takie przekroje, to jest to, co tutaj profesor Zapalski już opowiadał o takich szlifach, o preparatach, jak się kroi okaz i robimy płytkę cienką i to są takie obrazy widoczne w płytkach cienkich, to są te w prawych kolumnach, natomiast te lewe kolumny to są obrazy tego samego, tylko w mikroskopie, pod mikroskopem elektronowym, gdzie widać najdrobniejsze elementy. No i okazuje się, że tutaj w niektórych są takie zęby z tym ząbkowaniem, które polegają po prostu na tym, że ta krawędź jest taka pofalowana. To, co jak sobie popatrzymy na taki szlif, o może tu pokażę, to takie bardzo jasne, co pokrywa każde takie ząbkowanie, to jest szkliwo zęba, czyli ta tkanka, którą my mamy też na naszych zębach. Szkliwo jest najtwardszą i najlepiej zmineralizowaną tkanką w ciele człowieka i w ogóle w szkielecie kręgowców. To jest tkanka, która jest prawie że w całości zbudowana wyłącznie z fazy mineralnej, bo na przykład kości składają się z fazy mineralnej, ale również z fazy organicznej. Tam jest pewien komponent włókien kolagenu po prostu. Natomiast szkliwo to jest w zasadzie taki biominerał, bio, no bo jest pochodzenia organicznego, natomiast jest to w zasadzie substancja mineralna i u kręgowców to szkliwo jest zbudowane z, no tak jak reszta szkieletu, z apatytu, natomiast o ile na przykład kości są generalnie zbudowane z hydroksy apatytu, czyli mają w swojej budowie jony OH-, tak w szkliwie występuje tak zwany fluoroapatyt, czyli taka odmiana apatytu, gdzie te grupy wodorotlenowe są zastąpione przez aniony fluoru. I dlatego fluoryzacja zębów jest tak ważna, z przedszkola pamiętamy, prawda? Bo rzeczywiście ten fluor musi być wbudowany w to szkliwo. No i ten fluoroapatyt ma podwyższone właściwości mechaniczne względem na przykład hydroksy apatytu. Więc nie dość, że to jest tkanka prawie w całości mineralna, to jeszcze ma tę odmianę tego apatytu jeszcze bardziej odporną na nacisk mechaniczny niż taki zwykły hydroksy apatyt. Natomiast to, co jest pod szkliwem we wnętrzu, to jest zębina. No i zębina, to Państwo wiecie, że jak mamy na przykład ząb nam się ukruszy, i jemy na przykład lody, albo pijemy jakiś zimny napój, albo coś bardzo ciepłego, no to nas boli i czujemy ten chłód, sprawia nam fizyczny ból, dlatego że zębina ma w sobie też komponent nie tylko mineralny, ale organiczny i przede wszystkim zębina jest unerwiona i unaczyniona. Czyli jeżeli na przykład odsłaniają nam się szyjki zębowe, to odsłania nam się ta część zęba, gdzie tego szkliwa nie ma i jest tylko zębina. Dlatego jest tak ważne, że jak na przykład myjemy zęby, żeby zamiatać, mimo ja pani stomatolog tak zawsze mówi, żeby zamiatać do na górnej szczęce do dołu szczotką, bo wtedy to dziąsło trochę jakby nakierowujemy na te zęby, prawda? Więc szkliwo jest bardzo odporne mechanicznie i w zasadzie nawet jak ulegnie gdzieś czasami pęknięciu, przełamaniu, no to nie sprawia fizycznego bólu właścicielowi takiego zęba. Więc można było mieć po prostu gładką powierzchnię z tego szkliwa, ale no, ewolucja polega na tym, że to jest proces, który jakby wykorzystuje prawa fizyki do wprowadzania nowych struktur biologicznych. No i okazało się, że dużo, dużo bardziej efektywna w rozrywaniu powłok dużych ofiar będzie taka krawędź właśnie ząbkowana. I teraz jak sobie popatrzymy to tutaj na dole, to są takie ząbki, gdzie po prostu jest pofalowana ta powierzchnia, ale są też takie i to są właśnie przekroje przez te zęby tyranozaurów. Tu akurat to było badanie o rodzaju Gorgosaurus. To był jeden z takich bardziej smukłych, powiedzmy tyranozaurów. I zobaczcie, że one tutaj w momencie, gdzie mamy to zagięcie tego ząbkowania, tworzy nam się jeszcze taki kłębuszek z tak zwanej zębiny globularnej. I to jest prawdopodobnie taki element, który jeszcze sprawiał, że to szkliwo, ta cała struktura była jakby mocniejsza mechanicznie. I na taki typ zębów, gdzie mamy to ząbkowanie z tymi fałdami, z tymi zawiązkami tej zębiny globularnej, mówi się, że to są tak zwane fałdy międzyzębinowe, że po prostu nam aż ten fałd tak wcina się w tą zębinę i troszeczkę w pewnym sensie jakby strukturalnie wciąga trochę tej zębiny, tworząc taki element wzmacniający to szkliwo. Tu jest taki schemat pokazujący, on jest diaboliczny, prawda, ale dałem go dla porządku, pokazujący jak tu prawdopodobnie rosną takie tego typu struktury. Musi być oczywiście kontakt z nabłonkiem i tak dalej. To moja koleżanka taka z Kanady się zajmuje właśnie tego typu procesami biomineralizacji tych tkanek zębowych. No i teraz generalnie mamy u tych dinozaurów drapieżnych, u tyranozaurów, mamy te zęby spłaszczone dwubocznie z ząbkowaniem i z fałdami międzyzębinowymi, ale okazuje się, że u krewniaków ssaków w zasadzie, w linii biegnącej do ssaków, konkretnie u takich permskich drapieżników zwanych gorgonopsydami, to jest też taka grupa, gdzie Polska ma swój wątek, bo jeszcze przed I wojną światową Władimir Amalicki, który był Rosjaninem, ale tutaj jakby w Warszawie prowadził też swoje badania, no to on ściągał tutaj różne szkielety zwierząt z odmętów Rosji i swego czasu na krakowskim przedmieściu był taki gabinet ze szkieletami tych różnych stworów gdzieś tam z nad północnej Dźwiny, ale oczywiście potem wszystkie te materiały trafiły do za przeproszeniem, Moskwy. No i więc tak czy inaczej widzimy, że to są bardzo podobne struktury. Są te fałdy międzyzębinowe i u tyranozaurów, i u właśnie gorgonopsów, które należą do synapsydów, czyli są w linii biegnącej do ssaków. Czyli jest to, znowu mówiąc tak brzydko, diabolicznie, homoplazja, czyli efekt tego, co już tutaj też padło, czyli konwergencji. Czyli po prostu prawa fizyki i podobny sposób zdobywania pożywienia, podobny sposób odżywiania się wymusiły zupełnie niezależne wykształcenie podobnych struktur biomineralnych u zębów bardzo odległych właścicieli i w linii wielkich dinozaurów drapieżnych, ale i u krewniaków dzisiejszych ssaków, które pewnie w tym permie, te tam 200 kilkadziesiąt milionów lat temu, zajmowały nisze właśnie takich szczytowych super drapieżników. Dodatkowo możemy mieć jeszcze takie różne, powiedzmy, smaczki, takie różne rewelacje dodawać do tej budowy tych fałdów. I to są akurat zęby współczesnego warana. I one na tym ząbkowaniu są pokryte taką żółtą czy rdzawą warstwą. I to jest, okazuje się, coś, co występuje też na przykład u zwierząt, których byśmy nie posądzali o jakieś super drapieżne przystosowania, jak na przykład u bobrów. One też mają takie rdzawe zęby. I to jest, proszę Państwa, impregnacja szkliwa żelazem. I to jeszcze dodatkowo to żelazo jeszcze nadaje dodatkowe właściwości mechaniczne, no i bóbr oczywiście może sobie tam zgryzać, no wszyscy wiemy, co robią bobry, prawda? Dziabdziać sobie całe pnie drzew. Natomiast u warana no ta impregnacja żelazem również służy do radzenia sobie z twardym pokarmem, no ale niekoniecznie drzewnym, tylko natury bardziej mięsnej. O, i tutaj to jest takie ciekawe też badanie, gdzie starano się jakby wykryć, czy też taka impregnacja żelazem mogła występować w zapisie paleontologicznym. I tu porównano właśnie zęby waranów z zębami właśnie tyranozaurów. No widzimy, mamy je od strony biznesowej te zęby pokazane, mamy to wyraźne ząbkowanie. No i tu mamy znowu te przekroje, te właśnie szlify, preparaty, gdzie widzimy to szkliwo i są obrazy znowu pod mikroskopem skaningowym, a konkretnie przy użyciu aparatu do obserwacji rozkładu poszczególnych pierwiastków. No i tu mamy rozkład żelaza. No i widzimy, że tego żelaza akurat za dużo nie ma. W zębinie no to będą różne pierwiastki, ale no akurat żelazo w szkliwie raczej tam nie występowało, więc to akurat możemy odrzucić. Ale są inne ciekawe, znowu takie strukturalne przystosowania, które z kolei mogły być u dinozaurów właśnie jak tyranozaury, a raczej nie występują u innych grup. I to jest na przykład obecność czegoś takiego, co się nazywa szkliwem helikoidalnym albo szkliwem takim śrubowym czasami. I to sobie jak popatrzymy w bardzo dużym powiększeniu na jedno takie ząbkowanie, to szkliwo się składa z warstw i te warstwy są takie trochę pofalowane. I to jest taki efekt optyczny, który wynika z tego, że te kryształy tego fluoroapatytu budujące to szkliwo nie są tam ułożone prosto w takich kolumienkach, ale są tak zorientowane troszeczkę śrubowo. I to tworzy efekt, tu jest znowu obrazek z mikroskopu skaningowego, widzimy skalę 5 mikronów, no i po prostu to nie są takie pionowe kolumny, o jak tu na przykład, tylko mamy takie meandry się tworzą tych krystalitów fluoroapatytu i okazuje się, jak jeszcze to zbadano przy pomocy takich bardzo, bardzo zaawansowanych metod biomechanicznych, że tu gdzie jest jakby, im bardziej czerwony kolor, tym większa jest odporność na nacisk po prostu, na siły mechaniczne w dużym uproszczeniu. No więc widzimy, że dzięki obecności tego szkliwa pofalowanego to szkliwo jeszcze było dodatkowo odporne na wszelkiej maści urazy mechaniczne, więc zobaczcie, że to jest taka już adaptacja bardzo, bardzo no mikrostrukturalna wręcz, prawda? To nie jest jakiś tam rozwój, nie wiem, no większej paszczy i czegoś tam, ale w takiej skali makro, ale rzecz, którą my na poziomie w zasadzie pojedynczych zespołów komórek, które produkowały tę tkankę, możemy obserwować. O, no i tu mamy te dzisiejsze, powiedzmy, lądowe makrodrapieżniki, no to w ekosystemach wysp w Indo-Pacyfiku to będą to przeważnie jakieś gady, w tym wypadku tu mamy warany z Komodo, one mają taką ciekawą zdolność, że no mają to szkliwo wzbogacone żelazem i dzięki temu są zdolne do po prostu radzenia sobie nawet z najtwardszą zdobyczą. Spokojnie są w stanie zgnieść czy rozrywać kości jakichś antylop czy bydła i po prostu pożerać je razem z szkieletem. To nie jest dla nich jakiś wielki problem. No i prawdopodobnie te różne drapieżniki lądowe z przeszłości, czy tyranozaury z końca kredy, czy te gorgonopsy z Permu, one może nie miały tego impregnowania szkliwa żelazem, ale miały te różne inne fałdy międzyzębowe i to szkliwo helikoidalne, które służyło również do radzenia sobie z twardą zdobyczą. O, i tutaj jest takie przejście, chciałem być fajny, że tu jest na lądzie, a tu jest w wodzie. Jest jakby ta sama konwencja, tylko zmieniamy środowisko i przechodzimy do tych morskich stworów, bo w morzach wcale nie działo się lepiej w tym czasie dla różnych tam żyjątek. I tu mamy pokazane mozazaury. Mozazaury były wielkimi drapieżnikami, które również w tej późniejszej części kredy przeszły radiację, tak samo jak tyranozaury na lądach. A tu zestawiłem to zaraz po tych waranach, dlatego że mozazaury to są w zasadzie bliscy kuzyni waranów. Nawet się często takie opisuje jako takie wodne warany. To były generalnie jaszczurki, wodne jaszczurki, tylko że mogły osiągać potężne rozmiary. I tu jest taki rysunek pod tytułem Romantyczna kolacja, jak dwa mozazaury gdzieś tam w Holandii, czy w Maroku, czy w Stanach, czy nawet w Polsce rozrywają sobie plezjozaura i tu wszystko dookoła się w krwawą łaźnię zamienia. Mamy takiego mozazaura tutaj, czy rekin, czy żółw, no to nic się nie mogło jakby dać rady takiemu mozazaurowi. Pójdźmy dalej. O, to jest tak pokazane, gdzie mniej więcej mozazaury były na tym drzewie ewolucyjnym. To nie są kuzyni dinozaurów, to nie są kuzyni na przykład krokodyli, to są jaszczurki tak naprawdę, to są kuzyni właśnie waranów i czasami jeszcze się tutaj dokoptowuje taką grupę jaszczurek dziś żyjących, też całkiem groźnych, które się nazywają helodermami. Jak Państwo czasami oglądacie jakieś filmy, gdzie fabuła się toczy w Teksasie albo w Nowym Meksyku, albo w Arizonie, typu tam, nie wiem, jakiś Breaking Bad czy coś takiego, to gdzieś po pustyni może taka pomarańczowo-czarna łaciata jaszczura chodzić, to jest heloderma i ona też jest często tutaj stawiana gdzieś obok właśnie mozazaurów. No i już jak popatrzymy sobie na czaszkę, no to wygląda spektakularnie i wygląda tak, no budzi respekt, o tak sobie to powiedzmy, ładnie wystawione w muzeum, cała taka wielka czacha. Mozazaury były do tego stopnia super drapieżne, że one nie dość, że miały zęby, które im również służyły, tak jak u lądowych drapieżników, do zgniatania twardych ofiar, ale jeszcze dodatkowo miały zęby, czego tutaj akurat nie widać, ale miały zęby takie gardłowo-podniebienne i to akurat bardzo dobrze widać, miały dodatkowy staw w żuchwie. Normalnie no staw no to jest tak jak u nas, prawda, mamy żuchwę podwieszoną do mózgu czaszki, do górnej szczęki, a tu jeszcze dodatkowy staw, który sprawiał, że one były w stanie tak rozkładać bardzo szeroko te paszcze i połykać najprawdopodobniej jakieś szerokie ofiary. Zachodzi podejrzenie, że może jakiegoś żółwia morskiego. Co jest zresztą bardzo podobne do tego, jak się odżywiają właśnie chociażby warany dzisiaj, gdzie też one rzeczywiście mają dosyć takie elastyczne te kości i są w stanie połykać właśnie wielkie kawały ciała swoich ofiar. No i jak sobie popatrzymy, po lewo mamy czaszkę mozazaura, po prawo mamy czaszkę warana z komodo, no to one są podobne, z tym, że ta czaszka mozazaura po prostu jest bardziej taka opływowa, wyciągnięta, no bo skoro to były morskie zwierzęta, to musiały być przystosowane jeszcze do tego, żeby pływać i być bardziej hydrodynamiczne. Waran ma bardziej jednak taki krótki i szeroki, ten obły pysk, no bo on aż tyle czasu w wodzie nie spędza, chociaż warany bardzo dobrze pływają akurat. No i tak jak powiedziałem, ta różnorodność ekologiczna mozazaurów była bardzo duża. Były formy rybożerne, były formy, które polowały na jakąś miękką zdobycz, były formy, które żywiły się gdzieś przy dnie, na przykład tu wspomnianymi inoceramami. Inoceramy to był taki przysmak pewno niektórych mozazaurów, ale były i te, które były zdolne właśnie do polowań na grubego zwierza. Jest taka czaszka prognatodon, to jest akurat szkielet z Maroka i w ogóle Maroko to jest takie państwo bardzo mozazaurowe. Zazwyczaj jak się gdzieś skamieniałości mozazaurów w internecie Państwo wyszukacie, albo na przykład chcecie kupić ząb mozazaura na jakiejś giełdzie, no to stawiam dolary przeciw orzechom, że to będzie materiał pochodzący z Maroka, bo tam rzeczywiście nakopy tych skamieniałości jest. No potężna, wielka, masywna czaszka, tu jest ten dodatkowy staw w żuchwie, prawda, do radzenia sobie z jakimiś twardymi ofiarami. A to jest jeszcze opisany niedawno Tallasotytan, taki no bardzo podobny do tego Prognatodona, on tu jest fajnie zrekonstruowany trochę na modłę dzisiejszej orki, prawda, że bawi się jakimś tam mniejszym mozazaurem, wyrzuca go z wody. O, a to jest jeszcze, żeby pokazać jakby skalę, paczka fajek jako skala właśnie, i to jest ta przednia część tej szczęki, czyli tu byłby ten dodatkowy staw szczękowy. No i ta kość jest potężna, jest taka szeroka bardzo, no to znaczy, że też odpowiednio silne mięśnie tu były przyrośnięte. I proszę zwrócić uwagę, te zęby też są tak spłaszczone właśnie dwubocznie, i mają te krawędzie tnące, no i są to zęby o bardzo takich szerokich podstawach tych koron, co jednoznacznie świadczy o tym, że to było narzędzie do polowania na jakieś duże ofiary. To jest taki schemat pokazujący różne właśnie typy odżywiania się, różne te paleogildie. I no, tu ja bym się skupił na tej jasno-niebieskiej, bo na przykład, na ciemno-niebiesko to są ci tacy specjaliści w odżywianiu się twardym jedzeniem ogólnie, bo to mogą być te mozazaury, które żywiły się chociażby małżami, ale dzisiaj też są na przykład jaszczurki, które mają takie uzębienie do odżywiania się twardym pokarmem, ale one są akurat roślinożerne. Po prostu tak jak te bobry wykorzystują twarde zęby do zgniatania twardych części roślin. Natomiast to, co jest tym jasno-niebieskim kolorkiem, to są właśnie takie formy, to są tak zwani generalistyczne durofagi. Durofagia to jest po prostu odżywianie się twardym pokarmem, natomiast tutaj byśmy właśnie mieli te takie różne, głównie te duże drapieżniki, jak właśnie te wielkie mozazaury, czy niektóre krokodyle. O, to jest bardzo fajne. To jest takie, to są okazy znowu z Maroka w takich charakterystycznych kukłach zachowane. I co my tu mamy? Mamy czaszkę żółwia morskiego. To nie są plecki tego żółwia, to jest jakby tak wyszło, że to jest razem przyklejone. To są szczęki wielkiej takiej zębatej ryby, enchodus, które w kredzie były bardzo popularne. I to jest wszystko w jednym takiej, w takim ciele skalnym, w takiej konkrecji zachowane. I to, jak jeszcze zbadano te kości tak na zbliżeniu jakby powierzchni tkanki, to się okazało, że ona była silnie taka jakby no trochę nadtrawiona, co ewidentnie pokazuje, że to się znajdowało w żołądku jakiegoś wielkiego drapieżnika i było po prostu przez niego częściowo już trawione w brzuchu. Były takie różne pomysły odnośnie tego, co to w ogóle może być. Najprawdopodobniej to są takie elementy, które te mozazaury no, wytrawiły to, co dało się wytrawić, czyli mięsko, części miękkie, a resztę po prostu zwracały, co jest generalnie u zwierząt mięsożernych jakby nie jest niczym zaskakującym. O, więc nawet takiego biednego żółwia morskiego, nawet jakbyśmy mieli twardą skorupę, no to by się dało i tak go capnąć i zjeść, jakby się było takim wielkim mozazaurem. No i jakby w ramach pewnego podsumowania widzimy, że w obu środowiskach, i w morzach, i na lądach, w tym samym czasie pojawiały się te formy mega drapieżne czy super drapieżne. Dlaczego coś takiego się akurat w tym momencie wydarzyło? Jak sobie popatrzymy, tu mamy znowu czas geologiczny i tu mamy tę granicę Cenoman-Turon, gdzie mieliśmy to wymieranie, o którym mówiłem, i czas biegnie jakby w prawą stronę i tu 66 milionów lat temu jest koniec Mezozoiku, jest wielkie wymieranie kredowe. Natomiast to, co mamy zaznaczone tą niebieską linią, to jest krzywa zmian eustatycznych, czyli krzywa zmian poziomu morza. Późna kreda uchodzi za taki okres w ciągu ostatniego pół miliarda lat, gdzie ten poziom oceanu był prawdopodobnie najwyższy w ciągu ostatniego pół miliarda i większa część niżej położonych obszarów była po prostu przykryta morzami. Dlatego mamy w Maroku skamieniałości morskich organizmów i dlatego wcześniej mieliśmy te mapki, o, mapki Ameryki Północnej, która jest podzielona przez płytkie takie morze wewnętrzne, które przecinało środkową część Kanady i Stanów Zjednoczonych i po prostu Ocean Arktyczny łączył się z Zatoką amerykańską, meksykańską, nie wiadomo, z Morzem Protokaraibskim. O, tak, tak wybrniemy z tej zawiłej sytuacji geopolitycznej. No i więc obszary morskie się rozwijały. Duża część płytki niżej położonych obszarów była przykryta morzami. Europa była prawie cała pod wodą. Polska była wtedy w dużej części pod wodą. No to nie dziwota, że w morzach mogły powstawać wielkie drapieżniki, no bo skoro w ogóle się ekosystemy morskie rozwijały, no to siłą rzeczy był to jakby przyczynek do tego, że mogły te formy takie na szczycie łańcucha powstawać. Ale jak się mają do tego na przykład tyranozaury, które przecież są zwierzętami lądowymi? No i przecież jakby pierwsza myśl powinna być taka, że skoro poziom morza rośnie, no to powierzchnia lądów maleje, więc jest mniej miejsca, więc w ogóle powinno być tam mniej dużych zwierząt. Ale to nie do końca tak działa, bo kiedy rośnie nam poziom morza, to w późnej kredzie zwiększała się powierzchnia tak zwanych równin nadbrzeżnych i obszarów aluwialnych, czyli takich rozległych obszarów, które się ciągnęły przy krawędziach tych lądów. Na przykład tutaj, jak już mówiliśmy o tej Ameryce Północnej, mamy tą Laramidię, to wzdłuż wybrzeża Laramidii znajdują się te największe złoża skamieniałości dinozaurów późnokredowych, bo po prostu tam się tworzyły razem ze wzrostem oceanu siedliska, w których te zwierzęta mogły żyć. Rozległe obszary, troszeczkę pewnie podmokłe, gdzie roślinność się bujnie rozwijała, no i roślinożercy mogli rosnąć wielcy i drapieżcy również mogli rosnąć wielcy, więc zwykle wcześniej był bardzo podobny etap pod koniec Jury, te powiedzmy 150 milionów lat temu, więc tak się sądzi, że razem z transgresjami morskimi generalnie to jakby współgra z ewolucją w ogóle dużych organizmów, zarówno w morzach, jak i na lądach, w tym oczywiście właśnie tych szczytowych super drapieżników, więc to, że akurat w tym czasie w morzach mamy wielkie te super mozazaury, powiedzmy, a po lądach biegały tyranozaury, no to nie jest przypadek, tylko jest to po prostu efekt konkretnych procesów geologicznych, które w tamtym czasie zachodziły. O, a to jeszcze na koniec powiem, jak Państwo chcecie zobaczyć ładnego tyranozaura i ładnego mozazaura, to nie oglądajcie Państwo parków jurajskich czy tam innych, tylko na przykład na Apple TV Plus, to nie jest reklama, a mogłaby być, jest taki program Prehistoric Planet, gdzie David Attenborough opowiada i po prostu oglądamy safari, tylko właśnie w różnych ekosystemach. Pierwsze dwa sezony są o późnej kredzie, no i mamy właśnie pięknego tyranozaura i tutaj takiego wielkiego mozazaura. Dziękuję uprzejmie.